Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 26 maja. Dziś razem z Ryszardem Łuczynem porozmawiamy o lewicy. Formacja ta parę tygodni temu podjęła odważną decyzję o zmianie kursu, co zaowocowało fasadowymi negocjacjami z PiS-em o Krajowym Planie Odbudowy i głosowaniem za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych. Dziś oceniamy pierwsze tygodnie lewicy, która przełamała front opozycyjny i znalazła się na swoim. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, zacznijmy może od przypomnienia tego zwrotu kopernikańskiego lewicy. Co ta formacja wymyśliła, na podstawie jakich przesłanek i co w związku z tym zamierza?
Tym zwrotem kopernikańskim, o którym mówisz, jest oczywiście wspomniana we wstępie decyzja o wejściu w negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością na temat tego, co znajdzie się w Krajowym Planie Odbudowy i później zagłosowanie razem z koalicją rządzącą za ratyfikacją decyzji o unijnych zasobach własnych. Do tej decyzji doprowadziło kilka czynników. Między innymi to, że lewica od początku miała problem z głosowaniem przeciwko ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. To znaczy, ja rozmawiałem z wieloma posłami lewicy, zanim było wiadomo, co się wydarzy. I oni... Był taki okres, miesiąc czy półtora, kiedy nie bardzo było wiadomo, co lewica zrobi, ale jednocześnie w rozmowach z posłami wyraźnie było widać, że oni nie chcą głosować przeciwko, bo się za bardzo boją, że coś może się wysypać. Że ryzyko tego, że Polska nie dostanie pieniędzy z Unii, jest zbyt duże, żeby w ogóle się do tego ryzyka zbliżać. Więc byliśmy w takiej sytuacji, a jednocześnie... Lewica postanowiła trochę zmienić strategię, co opierała na przeprowadzanych od jakiegoś czasu badaniach fokusowych. Z tych badań wyszło kilka rzeczy. Między innymi, że po pierwsze nie stracą jakoś bardzo na głosowaniu z PiS-em, mimo że elektorat lewicy jest bardzo antypisowski, dlatego że było spore poparcie również wśród wyborców opozycyjnych dla głosowania za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych. Wyszło im, że lewica jest postrzegana przede wszystkim przez pryzmat światopoglądu i że warto mówić też o innych rzeczach. I wreszcie, że... Platforma Obywatelska ma fatalny wizerunek, dlatego taki ruch, wyłamanie się z tego frontu opozycyjnego, który Platforma i Koalicja Obywatelska chciała tworzyć, nie będzie kosztowne, a w zasadzie oderwanie się od Platformy może być wizerunkowo całkiem niezłym pomysłem, no bo Platformie spadają sondaże, Borys Budka jest postrzegany jako fatalny lider, więc w zasadzie dlaczego Lewica miałaby w tym momencie stać koło Platformy, pokazywać się jako jej, jak to mi ktoś powiedział dzisiaj, młodszy brat? No skoro ten duży brat jest jakiś taki coraz bardziej postrzegany jako brzydki i nie całkiem ogarniający.
Dobrze, ale rozumiem, że też dodatkowym elementem tego ruchu strategicznego to jest próba budowy jakiejś takiej podmiotowości swojej opowieści, prawda? Że jedno to jest odróżnienie się i wyłamanie się z tego antypisu, ale dwa to jest też próba zbudowania jakiejś narracji, która pozwoliłaby w dłuższym terminie zdobyć jakichś nowych wyborców i trochę opowiedzieć Polakom, po co jest ta lewica.
To oderwanie się właśnie od Platformy, to pokazanie, że lewica jest na swoim, no to jest ważny element tej strategii. Tutaj... To, co też ostatnio widzimy, to znaczy, że lewica trochę mniej zaczyna mówić o kwestiach światopoglądowych. Tę nową strategię mówienia mniej o kwestiach światopoglądowych, mniej o sporach partyjnych, a więcej o kwestiach gospodarczo-społecznych, nie wiem, mieszkaniówka, zdrowie, praca, widać było na konwencji lewicy w niedzielę, na której 7 polityczek lewicy właśnie mówiło o pracy, opiece, zdrowiu, a nic nie było o sporach partyjnych, nic nie było o kwestiach światopoglądowych.
No dobrze, i czy twoim zdaniem ten ruch programowy się przyjął? To znaczy, jakie są krótkoterminowe konsekwencje tego zwrotu? Jak to odebrali eksperci, jak to odebrały media liberalne? Czy to ruszyło sondaże?
No właśnie, początkowe reakcje były spektakularne, przede wszystkim liberalnych polityków i mediów. Dość przypomnieć reakcję Radka Sikorskiego, który decyzję lewicy porównał do paktu Ribbentrop-Mołotow. Liberalne media również się zagotowały straszliwie, ale efektu sondażowego w zasadzie nie widzimy. No, średnia odrobinę spadła, ale trudno mówić tutaj z pewnością, że to jest efekt tego, co się wydarzyło, bo ta zmiana jest na tyle niewielka, że równie dobrze mogło to być jakieś błędy sondażowe czy cokolwiek. Wydaje się, że to oburzenie na lewicę trochę przygasa. Dobrze na pewno też jej zrobiło to, że PSL ostatecznie zdecydował się również głosować za ratyfikacją, więc tylko Koalicja Obywatelska została w tej dziwnej pozycji wstrzymania się w głosowaniu nad decyzją o de facto wzięciu gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej. I pytanie jest też o to, jak to jest przyjmowane w tym momencie w klubie, jak politycy lewicy oceniają w tym momencie tę decyzję i w większości oceniają ją pozytywnie. Oni miesiąc temu mówili, że zdają sobie sprawę z tego, że to może mieć negatywne, krótkoterminowe konsekwencje, ale że długoterminowo to właśnie pójście na swoje będzie dla nich dobrym ruchem. No i okazuje się, że tych krótkoterminowych konsekwencji, przynajmniej sondażowych, za bardzo nie ma. Klub nie pokłócił się bardzo, choć oczywiście spory wewnętrzne są. To znaczy byli czołowi malkontenci. Najlepiej widoczny był Andrzej Rozenek, który jako jedyny z klubu lewicy nie zagłosował za tą decyzją. Jest Tomasz Trela, podobno narzeka Robert Kwiatkowski, który zresztą napisał tekst do Oka, i Joanna Senyszyn. Ta dwójka według mojej wiedzy uważa, że głosowanie za ratyfikacją było słusznym ruchem, ale negocjowanie z PiS-em już nie. No i oczywiście efektem sporów wewnętrznych była sprawa Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, wicemarszałkini Senatu, która, jak cała Polska się dowiedziała, miała usłyszeć od Włodzimierza Czarzastego, że ten zamierza ją odstrzelić za chodzenie po mediach i kwestionowanie linii lewicy w sprawie negocjacji z PiS-em i głosowania w sprawie ratyfikacji.
Ja bym się cofnął do jednej rzeczy, które powiedziałeś na początku tej swojej wypowiedzi, to znaczy do tego, że dobrą wiadomością dla lewicy jest to, że to oburzenie osłabło. Ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że jednak lewicy zależałoby na tym, żeby to oburzenie jeszcze chwilę potrwało, no bo to by utrzymało ten temat wokół mediów i ludzi interesujących się polityką, a zarazem pomogło zbudować tą narrację o tym, czym czy kim lewica chce być. Bo ja mam takie poczucie, że trochę został zrobiony ten pierwszy krok, ale ja nie do końca widzę ten drugi krok. To znaczy, nie jestem pewien, czy poza ludźmi, którzy naprawdę blisko to obserwują albo rozmawiają z politykami lewicy, czy nawet w miarę baczni obserwatorzy zrozumieli, co tutaj się wydarzyło i co za tym stało.
Na temat tego, czy to jakieś wyciszenie, które widzimy, to znaczy, że na przykład Tomasz Lis nie obraża już codziennie lewicy, czy to jest dobra wiadomość, są rozbieżne interpretacje również w samym klubie lewicy. Część jego członków uważa, że to jest moment, w którym koniecznie trzeba pokazać jakąś współpracę z opozycją, żeby zaznaczyć silnie, że lewica nie wejdzie w koalicję z PiS-em, choć niektórym mogłoby się tak wydawać. To się oczywiście nie wydarzy, ale taka narracja w niektórych kręgach jest obecna. No natomiast inni mówią właśnie tak jak ty, to znaczy, że warto podgrzewać tych liberałów cały czas, tak ich nieprzyjemnie mówiąc, trochę walić prętem po kratach, żeby oni się denerwowali, żeby podkreślali różnicę między Koalicją Obywatelską a lewicą, żeby ta lewica jeszcze bardziej zwracała na siebie uwagę. Ostatnia konwencja niedzielna była transmitowana na żywo, choć nie w każdym wypadku w całości, przez trzy telewizje informacyjne. Przez TVN24, Polsat News i TVP Info, co się od dawna nie zdarzyło. Ta uwaga się mocno skupia na lewicy. TVP Info w pewnym momencie reklamowała lewicę jako nową formację liderującą opozycji. Prawicowe media też jakoś bardziej przychylnie na nią patrzą. No generalnie jest dużo więcej uwagi poświęcone tej lewicy, no bo wreszcie coś od niej zależało. Wreszcie pokazała jakąś sprawczość.
Ja mam w ogóle wrażenie, że ten ruch lewicy, jakkolwiek rozumiem jego założenie, jest o tyle trudny, że ta lewica bierze udział w takim slalomie i musi zmieścić się między takimi bramkami, gdzie z jednej strony właśnie nie chce być antypisem, chce się odróżnić od Platformy, ale z drugiej strony nie chce stać się koalicjantem PiSu i zwalcza tą narrację o PiS-olewie. Więc trochę jest trudno zarazem wyłamać się z jednego frontu i nie zostać zakategoryzowanym jako formacja, która się za chwilę przyłączy do tego drugiego, więc to jest ta trudność. Szczególnie, że i do tego jeszcze przejdziemy później, no jedno to jest sobie coś wymyślić i to nawet opowiedzieć, ale dwa to jest wytrwać w tych postanowieniach, szczególnie w sytuacji, w której politycy są tylko ludźmi i każdy mówi to, co uważa za słuszne, a ogólnie politycy tak mają, że wszystko, co mówią, uważają za słuszne i bardzo ciężko jest takie organizacje utrzymać w ryzach. Więc moje pytanie do ciebie brzmi, czy twoim zdaniem lewica wytrwa w tych postanowieniach i czy jednym słowem zmieści się w tej bramce między wyjściem z antypisu a nie przyłączeniem się do PiS-olewu.
Część polityków lewicy na pewno czuje się z tym wszystkim nieswojo. Natomiast ja zwrócę twoją uwagę na to, że jeśli spojrzymy trochę w tył na polską politykę, to czy w ostatnich latach był lepszy moment na wyłamywanie się z frontu jednolitej opozycji? No moim zdaniem nie było takiego momentu, no bo jeśli przez lata polską scenę polityczną definiował spór między Platformą a PiS-em, no to jesteśmy w momencie, w którym ta polaryzacja w oczywisty sposób się załamuje. Na krótko to się już wydarzało, kiedy Nowoczesna na początku 16 roku wyprzedzała Platformę, no ale teraz mamy Polskę 2050, która kolejny miesiąc jest silna, wyprzedza w sondażach Koalicję Obywatelską i niewiele na razie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, a jednocześnie ta sama Polska 2050 również stara się nie sytuować po żadnej ze stron tego sporu, tylko właśnie po środku, żeby móc zarówno przejmować wyborców opozycji, jak i tych miękkich wyborców pisowskich. Więc w tym sensie, jeśli lewica gra na wyłamanie się z nieistniejącego już w zasadzie jednolitego frontu opozycji, no to gra też na zajęcie podmiotowej pozycji w tym nowym rozdaniu politycznym, które może definiować następne lata. I w tym sensie widzę spore szanse na to, że to utrzymają, bo to po prostu zaczyna mieć polityczny sens.
No więc ja bym teraz przeszedł trochę do szczegółów tego, o czym rozmawiamy. Dziękuję za zarysowanie tego ogólnego obrazka. I trochę bym się poprzyczepiał i podniósł jakieś takie zagrożenie, które ja widzę, nie wiem czy słusznie, ale które ja widzę wynikające z tej przyjętej strategii. Jak ja patrzyłem na tą konwencję z zeszłego tygodnia, to miałem poczucie, że tam zostało poruszone strasznie dużo tematów. Było tam, tak jak mówię, zdrowie, praca, opieka, klimat, edukacja. W każdym z tych obszarów było też dużo postulatów i to jest jakby jeden trochę zarzut, że mam poczucie, że to takie było trochę o wszystkim, a w związku z tym nie do końca wiem o czym i nie wiem, co się przebiło, tak? To znaczy, co z tych rzeczy zostało. A drugi mój zarzut do tej strony takiej programowej tego, co oni zaprezentowali, to że ja miałem poczucie, że jednak dosyć dużo z tych postulatów to są takie hasła, które już od naprawdę dawna są w naszej debacie publicznej i nie przyciągają one uwagi. To znaczy, mówienie o tym, że trzeba zlikwidować umowy śmieciowe, może się tym zgadzać, nie zgadzać, można oceniać, że to rzeczywiście jest duży problem, albo nie jest to największy problem rynku pracy, to jest inna dyskusja. Natomiast mam poczucie, że to naprawdę nie jest coś, co powoduje, że ludzie, do których jakiś skrawek tej rozmowy by dotarł, to ich złapie za serce i sobie pomyśle, aha, to jest ta formacja, to są ci ludzie, to są ci politycy, na których ja będę chciał zagłosować. Więc jaki jest ten przekaz i czy on się nie rozmywa trochę w takiej próbie opowiedzenia wszystkiego wszystkim?
Ja się z tobą zgadzam i się z tobą nie zgadzam. To znaczy Polski Ład. 132 strony postulatów o wszystkim. Zapamiętałeś te wszystkie postulaty? Absolutnie tego nie zrobiłeś. Zapamiętaliśmy te kluczowe hasła. Podwyżka wydatków na zdrowie, podwyższenie kwoty wolnej i tak dalej, i tak dalej. Te najważniejsze rzeczy. I to jest moim zdaniem dobra strategia, że każda partia powinna być w stanie opowiedzieć o wszystkim, żeby przekonywać ludzi, że tak, ma pomysł na Polskę, że wie jak to zrealizować i wie jak to sfinansować, czego akurat lewica nie powiedziała podczas tej konwencji. Natomiast próbowała przekonać ludzi, że wie co chce zrobić i wie jak to zrobić. No, zwróć też uwagę na hashtag, jaki miała ta konwencja, który brzmiał zrobimy to lepiej. W każdym razie, że powinien być ten przekaz na każdy temat, ale jednocześnie, i tu się zgadzam, że trochę to się z tej konwencji nie przebiło, że powinno być kilka kluczowych haseł na froncie, tak? Jeśli lewica zdaje sobie sprawę z tego, że wypychanie na front kwestii światopoglądowych jej nie pomaga, co nie oznacza, że ma o nich zapominać, bo tak też nie jest, no to powinna pomyśleć, jakie powinny być te główne kilka haseł, które ona będzie w każdym przekazie klepać, albo to tanie mieszkania, albo to szpitale powiatowe, tak jak zrobili akcję billboardową ze szpitalami. Jasne, że powinno być kilka takich kluczowych postulatów, z którymi lewica będzie się kojarzyła, albo nawet jeden. To nie ma aż tak dużego znaczenia, co w tym programie będzie. Znacznie większe znaczenie ma przekonanie ludzi, że Lewica ma program, bo i tak nikt go nie zapamięta. Ważne jest te kilka kluczowych postulatów i przekazywanie ich w skuteczny sposób.
Są dwa różne cele, tak? Jedno to jest przekonanie ludzi, że mamy program, okej? Okay? I co w nim jest? To jest, no niestety, taką mamy debatę publiczną, taki mamy klimat. Niekoniecznie najważniejszy na tym etapie, ale dwa to jest jednak zbudowanie jakiegoś przekazu, który byłby chwytliwy, zrozumiały i by się przebił. Różnica między PiS-em a Lewicą, i tu drobna polemika, jest taka, że PiS po pierwsze ma rząd, po drugie ma opowieść o 100 ustawach, a po trzecie ma dosyć duży dostęp do różnych mediów, w tym mediów publicznych, i jest w stanie na różne sposoby rozgrywać te różne tematy. Rozumiem, że tu jest ta różnica między Lewicą a tak naprawdę innymi partiami, że ta Lewica musi być, jako że jest mała, jako że jest jej mniej, to musi być zwinna. Jak jest w stanie się przebić, to musi się przebić bardzo mocno z jakimś konkretnym przekazem. I że to jest ten problem, bo to jest cały czas to jojczenie ludzi Lewicy, że oni nie mają swoich mediów, tak? Że oni mają olbrzymi problem z przebiciem się, poniekąd słuszne, z przebiciem się ze swoimi przekazami, więc tym bardziej te przekazy powinny być jak najbardziej trafiające w punkt, mówiąc krótko.
Tak, ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, na którą ja często zwracam uwagę w rozmowach z politykami i działaczami Lewicy, a oni mówią, o tak, no powinniśmy to zrobić, ale jakoś nie ogarnęliśmy, i to jest big data. To jest oczywiste, że Lewica powinna w to mocniej wejść w sytuacji, kiedy PiS to robi, w sytuacji, kiedy na stronie Kampusu Polska są zbierane dane i to widać, jak się wejdzie w źródło tej strony, takie techniczne szczegóły, a według mojej wiedzy Lewica tego kompletnie nie ogarnia, a to jest kluczowe z perspektywy przygotowania się do następnej kampanii.
To prawda.
I druga rzecz, jakaś taka koordynacja przekazu często, mam wrażenie, szwankuje. To znaczy, mamy Adriana Zandberga, który wszędzie będzie opowiadał o konieczności zwiększania progresji podatkowej, o tym, że muszą być wyższe progi dla najbogatszych i tak dalej, może, nie wiem, podatki od trzeciego mieszkania i tak dalej. Realne zwiększanie progresji na różnych polach. No i mamy Roberta Biedronia, który ostatnio wyszedł do mediów i powiedział, że nie będzie zgody Lewicy na podwyżki podatków dla najbogatszych, bo to jest kiepski moment. No to ja mam spory dysonans, to znaczy, czy Lewica jest za progresją, jakby mi się naturalnie wydawało, czy Robert Biedroń nie zgadza się na podwyższanie podatków. To o co chodzi? I z czego chce finansować swój program, jeśli nie chce mówić o tym, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? No.
I przede wszystkim, czy ma być Lewica, tak? W sensie, jeżeli Lewica wstydzi się podatków, albo nie umie inaczej ich opowiedzieć, albo nie umie znaleźć opowieści o tym, jak o tych podatkach mówić, no to prawdopodobnie powinna zrezygnować z tej etykiety Lewicy, no bo daleko w ten sposób nie zajedzie. Stanie się prędzej czy później Hołownią albo ewentualnie Platformą BIS.
I to jest też symptom jakiejś takiej debaty wewnętrznej, czy też sporu wewnętrznego, który się dzieje w klubie Lewicy, że no to podejście do podatków jest trochę różne, że na pewno różne są poglądy na temat tego, jak silna powinna być progresja. Choć niektórzy w rozmowach ze mną starają się to przedstawić jako konflikt dotyczący sposobu komunikacji. To znaczy, że Lewica nie powinna mówić o podwyższaniu podatków dla najbogatszych, tylko ich obniżaniu dla osób mniej zarabiających.
No tak, ale to się sprowadza do tego, o czym ty mówiłeś. To znaczy, to się sprowadza do spójności przekazu. I ja mam wrażenie, że tu jest olbrzymi problem tej Lewicy. Bo nawet jeżeli Lewica ma dobrą, dobrze wymyśloną, potencjalnie skuteczną strategię, a z drugiej strony ma różnych polityków i każdy będzie ciągnął w swoją stronę i każdy będzie uważał, że on wie lepiej, jak to wszystko powinno wyglądać. Jeszcze do tego ma trzech liderów, którzy mają różne wrażliwości, różne podejścia, niekoniecznie są ze sobą w komunikacji, niekoniecznie są w stanie się dogadać. To moim zdaniem, to czego najbardziej w tym momencie tej Lewicy brakuje, moim zdaniem to jest zagrożenie, że takiej osoby czy takiego ośrodka decyzyjnego nie ma. Znaczy brakuje tutaj kogoś, kto będzie w stanie ustawić tych ludzi, im powiedzieć, słuchajcie, musimy się na coś umówić, musimy się tego trzymać i musimy to cisnąć do końca, bo jeżeli każdy będzie mówił swoje, to nawet najlepszy plan i najlepsza strategia nie mają szansy powodzenia.
Tak, no to jest na pewno spory problem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. To znaczy Lewica ma trzech liderów, Czarzastego, Biedronia, Zandberga, który formalnie nie jest nawet umocowany w zarządzie Razem, no ale de facto liderem jest. I podejmowanie wielu decyzji wymaga po prostu ich rozmowy. I tak jak słyszę od moich rozmówców z klubu Lewicy, często zdarza się, że oni się nie mogą spotkać przez kilka dni czasem nawet, no bo mają różne kalendarze, bo jeden jest w Brukseli, drugi jest w Radzyminie, trzeci siedzi w Warszawie i się czymś zajmują. No i skutkiem są opóźnienia w podejmowaniu decyzji. I pewnie gdyby ich nie było, to lewica byłaby w stanie szybciej reagować na pewne rzeczy i wbijać się ze swoją narracją, reaktywną, bo reaktywną, ale w dziejące się wydarzenia.
No dobrze, ale Ryszard, bo to, o czym rozmawialiśmy, to jest jakby koordynacja, komunikacja, spójność. Ale z drugiej strony też niekiedy te różnice wynikają z tego, że tam są ludzie o bardzo różnych wrażliwościach i bardzo różnym podejściu. Znaczy różnica między Biedroniem a Zandbergiem w podejściu do podatków oczywiście w dużej mierze jest komunikacyjna, wynika z trochę podejścia do polityki, tego w jaki sposób ci politycy chcą i zamierzają się komunikować ze swoimi wyborcami, ale z drugiej strony, jeżeli jednak spojrzeć na liberalne skrzydło Wiosny i lewicowe skrzydło Razem, no to ta różnica jest moim zdaniem większa niż między Porozumieniem a Solidarną Polską.
Tak, ale też te różnice istnieją od początku istnienia tej koalicji i na razie ta koalicja działa nieźle. Może to jest tak, że posłowie sprzedają mi propagandę, ale kiedy pytam ich o ogólną ocenę funkcjonowania koalicji, to w zasadzie w przeważającej większości słyszę dobre oceny. Wiele osób mówi, że spodziewało się, że będzie gorzej. Jasne, są konflikty, jasne, myśliwi z SLD kontra młode kobiety z Razem, różną to ma czasem dynamikę. Ale jakoś mimo tych różnic poglądowych udaje się tę koalicję utrzymać.
No udaje się utrzymać, aczkolwiek rozumiem, że to, co teraz ma się wydarzyć, to jest jakieś pójście do przodu. Znaczy moim zdaniem trwanie w opozycji i ogólnie pokazywanie różnych wrażliwości, różnego podejścia i wspólne głosowanie w istotnych sprawach, to jest jedno. Natomiast to, co ja rozumiem, że my obserwujemy, tylko nie wiemy, czy to się uda i czy rzeczywiście to ma szansę na powodzenie, to jest jakieś przyspieszenie, które będzie oparte o wspólny, zdecydowany przekaz. I wydaje mi się, że to, co dotychczas się udawało, to będzie wymagało jednak dużo mocniejszego dostosowania się do jednego wspólnego, może najniższego mianownika. I pytanie, czy ci ludzie, czy ci politycy, i mam wrażenie, że to pytanie jest szczególnie zasadne na lewicy, są w stanie zrezygnować ze swoich poglądów i przekonania o słuszności swoich poglądów w imię wyższego celu, jakim byłoby doprowadzenie do tego, żeby lewica rosła w sondażach, weszła do Sejmu i ewentualnie brała udział w rządzeniu albo w ogóle taki rząd tworzyła.
Prawda jest taka, że już teraz wiemy, że będą dwa mianowniki. Dlatego, że jeśli patrzymy na najbliższe miesiące z perspektywy lewicy, na to, co tam się będzie działo, no to mamy proces łączenia się nowej lewicy, czyli dawnego SLD z Wiosną, które będą tworzyły wspólny program, a jednocześnie obok tego wszystkiego pozostaje Razem, które jest no, trochę bardziej na lewo od swoich koalicjantów. Natomiast jest też tak, że cały ten proces łączenia się, tworzenia nowej strategii, przeprowadzania badań może sprzyjać jakiemuś takiemu przebudzeniu, jeśli chodzi o sposób komunikacji. Natomiast przynajmniej na razie nie znikną strukturalne problemy. To znaczy właśnie między innymi ta kwestia liderów, która utrudnia trzymanie się spójnego przekazu.
No ale ja się zastanawiam, czy na końcu tej drogi nie grozi lewicy rozłam. To znaczy, mam poczucie, a nawet widzę, a może wręcz wiem, że to skrzydło progresywne łypie okiem na Hołownię i są takie osoby, które ewidentnie już zaczynają przebierać nogami i zastanawiać się, czy nie byłoby im bardziej po drodze z Hołownią i czy tam nie mogłyby sobie umościć miejsca jako lewicowe skrzydło Hołowni. Z drugiej strony jest to skrzydło antyplatformerskie i tutaj jest pewne zagrożenie też dodatkowe dla tej lewicy, która mam wrażenie, że z racji na to, że postanowiła przestać być antypisem, pojawiła się pokusa, żeby zostać antyplatformą. Co z kolei może doprowadzić do tego, że te napięcia będą coraz bardziej narastały i to widać w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach, różnych sporach. Teraz gdzieś w którymś momencie krążyły plotki o potencjalnej formacji, którą by zakładał, nie wiem, Piotr Ikonowicz, Jan Śpiewak, miałaby ona wsparcie takich publicystów jak, nie wiem, Rafał Woś czy Małżeństwo Państwa Okrasków. Wiem, że to jest jakby rzeczywistość twitterowa, wszystko rozumiem, natomiast z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić, że lewe skrzydło Razem, które jak spojrzy na perspektywę ewentualnego rządzenia z PiS-em i perspektywę ewentualnego rządzenia z Platformą, jednak będzie wolało rządzić z PiS-em niż z Platformą. Jest moim zdaniem potencjał do tego, żeby taka partia, którą ja bym oceniał na, nie wiem, 2-3%, powstała taka nowa lewica i tu wydaje mi się, że jest dosyć duże zagrożenie. Znaczy zagrożenie nie jest, że powstanie jakiś pisolew dla lewicy, bo to nie wydaje mi się, że mogłoby się wydarzyć. Natomiast to, co może się wydarzyć, to jest po prostu rozłam wewnętrzny pomiędzy częścią, która idzie do Hołowni, częścią, która postanawia założyć swoją partię, która będzie potencjalnym koalicjantem dla PiSu, i tą resztą, która będzie siedziała po środku i nie wiedziała, co z tym wszystkim zrobić.
Bardzo dużo tutaj potencjalnych linii rozłamu poruszyłeś. Zacznę od tej ostatniej. Czy Razem może się zdecydować na rządzenie z PiS? Nie. To się nie wydarzy. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja dość dobrze znam polityków Razem, to się po prostu nie wydarzy.
Mi nawet nie chodzi o polityków Razem. Ja mówię o wyborcach Razem. W sensie ja mówię o tych ludziach, którzy żyją w głębokim przekonaniu, że Polska pisowska jest lepszą Polską niż Polska platformerska. Zgodzisz się ze mną, że są tacy wyborcy Razem, którzy są głęboko przekonani o tym. Ja ich znam. Moim zdaniem ty też.
W pewnych sferach. Jeśli chodzi o sferę pracy, redystrybucji, to tak. Ale jeśli chodzi o sferę praw człowieka, to absolutnie nie. A to są sfery, które mają znaczenie. Więc uważam, że nawet jeśli tacy wyborcy są, a pewnie są tacy, u których przeważa ten komponent gospodarczy, to jest ich bardzo mało. To znaczy taka partia, która powstawałaby w sojuszu okrasków z Rafałem Wosiem, z Piotrem Ikonowiczem, Jankiem Śpiewakiem, tutaj miał być jeszcze Michał Kołodziejczak według tych plotek, no to nawet nie byłaby kanapa, to byłby fotel. Fotel, który odbierałby może 0,5% lewicy, ale nie miałby w zasadzie żadnego znaczenia, więc też nie widzę do końca powodu, dla którego on miałby powstawać. Michał Kołodziejczak będzie tworzył swoją partię, Agrounię, już za chwilę mają rejestrować i ta partia będzie bardziej problemem dla PiSu niż dla lewicy. Więc to jest jedna z linii rozłamu, którą poruszyłeś. Druga kwestia, kwestia Hołowni. Oczywiście. Znaczy, to wiemy, no Hanna Gill-Piątek była w lewicy, teraz jest szefową koła parlamentarnego Polski 2050. Słychać było plotki o różnych następnych możliwych transferach. I to jest oczywiste, że to się może wydarzyć. Może być, wiesz, kolejne cieknięcie posłów. Nie spodziewałbym się jakiegoś gigantycznego rozłamu. Natomiast oczywiście kolejne transfery z lewicy do Hołowni mogą być. No bo to lewe skrzydło Hołowni no wcale nie jest bardziej lewicowe niż prawe skrzydło lewicy. Ideowo tutaj nie ma żadnych problemów, a może komuś bardziej będzie pasowało miejsce na liście w okręgu u Hołowni niż u lewicy. To wszystko oczywiście też będzie zależało od sondaży. Hołownia ma w tym momencie dobre sondaże, na pewno tam jest spora konkurencja już jeśli chodzi o miejsca na listach. No więc zwłaszcza jeśli lewicy nie uda się urosnąć, to posłowie z drugich miejsc w okręgach albo z ostatnich miejsc w okręgach będą coraz bardziej niespokojni i coraz bardziej skłonni do przejścia. Zobaczymy, czy jeszcze będzie tam dla nich miejsce w ogóle. I trzecia kwestia, kwestia niechęci wobec rządzenia z Platformą. Oczywiście rządzenie z Platformą będzie trudne dla Macieja Koniecznego, dla Adriana Zandberga czy Marceliny Zawiszy, ale Platforma powoli przestaje definiować tę stronę opozycyjną. I jeśli utrzyma się taka sytuacja jak teraz, że jest pierwsza Polska 2050, potem Platforma, a potem niedaleko za nią Lewica, to i Lewica, i Platforma, czy też Koalicja Obywatelska będą w zasadzie mniejszymi partnerami Polski 2050, która będzie nadawała ton temu nowemu rządowi. To oczywiście jest political fiction. Ale to, co jest w tym wszystkim kluczowe, to ja myślę sobie, że po prostu Platforma traci znaczenie nie tylko na scenie politycznej, ale też jako potencjalny generator konfliktów na lewicy.
No dobrze, to przechodząc już do mojego ostatniego pytania i tu właśnie złapiecie za ten hashtag Zrobimy to lepiej. No muszę powiedzieć, że zastanawiam się, czy ktokolwiek wygrał wybory bazując na haśle Zrobimy to lepiej, a nie Zrobimy to inaczej. I dla mnie ten hashtag bardzo dobrze oddaje pewną moją wątpliwość. Znaczy ja mam poczucie, że w dużej mierze ta lewica, która siebie ustawiła jako lewica recenzująca działania PiSu, bo to jest coś, co słyszałem od ludzi lewicy, jako opozycja konstruktywna, to poza wszystkim innym ustawia tą lewicę w sytuacji takiej hiperreaktywnej. To znaczy ta lewica się odnosi do propozycji PiSu i mówi, my tu trochę podkręcimy, a tu damy więcej. Na zdrowie damy 7,2, a nie 7. Więcej damy pieniędzy na ochronę zdrowia, więcej będzie miejsc w żłobkach i tak dalej, i tak dalej. To, czego mnie tu brakuje i to jest jakby dla mnie trochę clue tego wszystkiego, to jest własnej opowieści. To znaczy ja mam poczucie, że ta lewica, która jest rozpięta między z jednej strony walką z patologiami przeszłości, a z drugiej strony jakimś myśleniem o progresywnej polityce przyszłości, nie jest w stanie znaleźć swojego głosu. To znaczy ta konwencja, i nie weszliśmy tutaj w te propozycje, to by bardzo długo trwało i tu każdy może sobie sprawdzić. Ale ja akurat przejrzałem i wynotowałem sobie te propozycje. Ogólnie słuszne. Ja nie dyskutuję z tym, tylko to, czego mi brakuje, poza tym, że jakiegoś jasnego przekazu, to jest jednak spojrzenia w przyszłość i nawet uporządkowania tych pomysłów w inny sposób. Ja ci mogę rzucić w ramach rozmowy jeden taki dla mnie oczywisty pomysł. Znaczy, dla mnie jednym z najważniejszych problemów tego państwa i tego społeczeństwa w przyszłości to jest katastrofa demograficzna. I opowieść o tym, w jaki sposób pobudzić dzietność, moim zdaniem jest bardzo zgrabnym, fajnym pomysłem na to, jak lewica też mogłaby się zmierzyć z tematem seksualności. Właśnie nie od strony światopoglądowej, tylko na przykład od strony in vitro, bezpiecznego macierzyństwa, bezpiecznej ciąży i tak dalej, i tak dalej. Tak edukacji seksualnej. I kompletnie mi tego brakuje. Mam takie poczucie, że to jest zmierzenie się z problemami lat 90. i zerowych z pewnym brakiem wyobraźni w myśleniu o problemach lat 20. czy 30.
Zgadzam się z tym, że istnieje jakiś problem reaktywności lewicy i na pewno zgadzam się też z tym, że oni mogliby sprzedawać więcej propozycji, które nie są bezpośrednimi odpowiedziami na propozycje PiSu, tak? Ty powiedziałeś o kwestiach demograficznych, ja wrzucę na przykład, nie wiem, pakiet dla pracy cyfrowej. Takie kwestie, które jesteśmy w stanie wymyślić jako hasło, a nie oczywiście jako rozwiązania w 30 sekund, ale które by pokazały, że lewica jakoś patrzy w przód, a nie tylko recenzuje działania władzy. Oczywiście tutaj jest problem polegający właśnie na tym, że ten Polski Ład, na który lewica odpowiada, jest tak szeroki, że w zasadzie trudno znaleźć obszar, którego on by nie poruszał. Więc chcąc, nie chcąc, w jakimś stopniu będziesz na niego odpowiadał. I problem polega też na tym, że PiS buduje, przynajmniej narracyjnie, własną wersję państwa dobrobytu. Oczywiście tutaj jest kwestia dyskusji na temat tego, czy to rzeczywiście jest państwo dobrobytu, czy aby, tak jak Łukasz Pawłowski dowodził w swojej książce, że to jest fikcyjne państwo dobrobytu, że tak naprawdę następuje prywatyzacja usług publicznych. Jasne, ale narracyjnie to jest państwo dobrobytu. Lewica proponuje trochę inne państwo dobrobytu, które ma też komponent oczywiście prawno-człowieczy, że rozciąga kwestie wolności i równości nie tylko na kwestie gospodarcze, tylko że jak równość to z jednej strony owszem w dostępie do mieszkania, ale w drugiej też w małżeństwie. Tylko pytanie, kto będzie patrzył na te niuanse? To znaczy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, społeczno-ekonomiczne, no to rzeczywiście dla wielu osób mogą być niuanse. Oczywiście kwestie prawno-człowiecze niuansami nie są. No tylko tutaj właśnie wchodzimy w inne pytanie, to znaczy jaka jest w Polsce pula wyborców, którzy mają jednocześnie poglądy lewicowe gospodarczo i światopoglądowo. I zdaje się, że ta pula jest relatywnie niewielka.
Ja się z tobą zgadzam i w ogóle zwróciłem na coś jeszcze innego uwagę, to znaczy coś, co moim zdaniem nie do końca jest, a nawet zupełnie nie jest winą lewicy, to znaczy ja mam poczucie, że wszystkie partie w Polsce od lewa do prawa muszą się mierzyć z niskim poziomem debaty publicznej i też z wyobrażeniami wyborców o tym, jaka polityka jest i powinna być. I mam takie poczucie, że to jest pewne ograniczenie. To znaczy, jeżeli lewica by wyszła z jakimś super, hiper, nowoczesnym, patrzącym w przód programem, to wiele osób niespecjalnie by się tym zainteresowało, zrozumiało, czy uznało, że to ma sens, bo ludzie chcą tego, co jest tu i teraz i tak jest ustawiona ta debata, tak? To znaczy ta nasza rozmowa o podatkach, moim zdaniem, jest też rozmową o tym, że to słowo jest tak skażone w naszej debacie publicznej, że moim zdaniem największy problem Biedronia nie jest z tym, żeby ktoś miał płacić te większe podatki, tylko żeby słowo podatki przeszło mu przez gardło, bo tak ta nasza debata publiczna została zbudowana, więc tu jest olbrzymia praca u podstaw, która jest konieczna, żeby w ogóle przepracować i przedyskutować te najbardziej podstawowe pojęcia i wtedy na tej bazie można zbudować jakieś bardziej daleko idące, inaczej sformułowane propozycje na temat tego, jak ta polityka powinna wyglądać w przyszłości. Niemniej mój zarzut do lewicy jest taki, że lewica nie podejmuje tej próby. To znaczy lewica nie podejmuje próby zdefiniowania na nowo wyzwań, rozwiązań, czy nawet terminów, którymi operuje.
Myślę, że tutaj są dwa wątki. To znaczy kwestia pracy u podstaw to jest od dawna problem lewicy. Ja myślę sobie teraz o tym sławnym postulacie partii Razem jeszcze z 2015 roku, która chciała wprowadzać podatek 75% dla najbogatszych, który dotknąłby naprawdę minimalny odsetek Polaków. Natomiast problem polega na tym, że nawet jeśli hasła zwiększania progresji mają sens, a ja akurat uważam, że tak jest, no to ogromna rzesza wyborców nie rozumie w ogóle kwestii progów podatkowych. Nie zdaje sobie sprawy, że jeśli ktoś wpada w próg 32%, to nie znaczy, że zacznie go płacić od całego dochodu i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że duża część propozycji lewicy wymaga ogromnej ilości pracy u podstaw, żeby ktokolwiek w ogóle zrozumiał, że one mają sens. I to jest problem realny dla nich. A druga kwestia innej opowieści, to też jest szeroki temat i zgadzam się, powiedzieliśmy już trochę sobie na ten temat. Ja myślę, że lewica musi szukać opowieści, która realnie dawałaby nadzieję na poprawę sytuacji z jednej strony ekonomicznej osób, pewnie po prostu większości pracowników, tak jak robi to PiS w tym momencie, ale z drugiej też osób, które czują się w Polsce dyskryminowane, mniejszości. I że to musi być ta opowieść o nadziei, ale to musi być też opowieść formułowana przez osoby, które dają nadzieję. I tu pojawia się pytanie o to, czy obecni liderzy lewicy są w stanie to zrobić. I trafiające w odpowiedni sposób do osób, które są możliwe do przekonania. A zatem mamy kwestię tego, czy ludzie rozumieją opowieść lewicy, tego, czy ona jest w ogóle dobra, kto ją sprzedaje, jak i komu ją sprzedaje. I to wszystko jest jeszcze trochę do przepracowania.
No i zobaczymy, jak przepracowane zostanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.